Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Grzymska. Każdego roku na całym świecie marnuje się ponad 1 300 000 000 ton żywności, co stanowi 1/3 jej wyprodukowanej ilości. W Polsce marnuje się 9 milionów ton żywności. Powodów marnowania jedzenia jest wiele i jednym z nich jest krótki czas jego przydatności. A jak ten czas wydłużyć? O metodach utrwalania żywności w świetle jej niemarnowania rozmawiam z panią dr inżynier Anną Majkowską z Laboratorium Mikrobiologicznego w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, jednym ze sposobów na przedłużenie terminu ważności żywności jest jej utrwalanie metodami tradycyjnymi. Te metody towarzyszą człowiekowi od wieków, ale są i nowe odkrycia. Przypomnijmy najpierw te, które stosowały nasze babcie.
Najpierw suszono owoce, warzywa. W ciepłych krajach suszy się również mięso. Potem 200 lat temu odkryto metodę apertyzacji. To jest wekowanie. Prosto robi się to z owocami, zalewając je roztworem cukru i poddając w zależności od wielkości opakowania pasteryzacji, a więc wstawiamy praktycznie słoiki do wody lub do piekarnika, doprowadzamy do temperatury około 100 stopni, przytrzymujemy od 10 do 20 minut w tej temperaturze, wyjmujemy, chłodzimy. Słoiki się zamykają. Dawniej były to weki, pamiętamy,
z taką gumką,
ze sprężynką. Jak te słoiki ostygły, tę sprężynkę zdejmowaliśmy, sprawdzaliśmy, czy się zamknęły. Teraz weszły słoiki typu twist, gdzie mamy nakrętki, nawet z takim klikiem, który pozwala nam sprawdzić, czy słoik się dobrze zamknął. Troszeczkę inaczej wygląda pasteryzacja właśnie warzyw, które nie są kwaśne, nie zawierają tyle cukrów, co owoce i je musimy poddać tak zwanej tyndalizacji. To jest trzykrotnego gotowania, dzień po dniu. Chodzi o to, żeby wyeliminować bakterie przetrwalnikujące i taka trzykrotna dzień po dniu pasteryzacja pozwala je zabić. Podobnie mięso. Mięso także przygotowywano w domach przez trzykrotną pasteryzację. Godzinę gotowaliśmy jednego dnia, godzinę drugiego dnia, trzeciego dnia już pół godziny wystarczy. Wtedy podgrzewanie pobudza zarodniki bakterii przetrwalnikujących do wzrostu, my je niszczymy następnego dnia również i tak zabezpieczony produkt jest potem do spożycia mniej więcej przez pół roku. Możemy także warzywa jakby jednokrotnie pasteryzować, ale musimy wtedy wprowadzić najpopularniejszy kwasek cytrynowy, tak się znaczy, lub odrobinę octu. Możemy także mrozić. W domu mamy już teraz zamrażarki. Kiedyś, jak nie było tych urządzeń, po prostu wycinano lód, przygotowywano takie komory wypełnione blokami lodu i w ten sposób chłodzono. A także jeszcze dawniej można owoce zasypywać cukrem, a warzywa, mięso solą. To są tak zwane kandyzowane owoce nam z tego wychodzą. To jest pewien proces, nasze babcie to stosowały.
A marynowanie?
Marynowanie to jest użycie kwasu octowego, więc octem najczęściej 10%, który rozcieńczamy 1/3 octu, 2/3 wody i wtedy możemy marynować owoce, warzywa, mięso, ale to jest mięso, to jest marynowanie, takie przygotowanie do dalszej obróbki. Mm-hmm. Tutaj używamy octu do skruszenia mięsa, żeby ono po prostu miało inny smak, było łatwiej strawne i po prostu troszeczkę inny smak niż tradycyjnie pieczone mięso.
Ja słyszałam nawet, że można przygotować mięso zalewając je jogurtem.
To oczywiście, tam jest kwas mlekowy z kolei, bo tu jest kwas octowy. Jogurt zawiera kwas mlekowy wytworzony przez bakterie i to jest także czynnik, który powoduje kruszenie mięsa i potem troszeczkę mamy inny smak tego produktu po upieczeniu.
Wyczerpałyśmy te metody?
Te metody stare? No jeszcze jest kiszenie. No kiszenie.
Właśnie, kiszenie, które chciałam przejść.
Tak, kiszenie. Kiszenie to jest utrwalanie owoców, warzyw przy użyciu bakterii. Najpopularniejsze to są kiszona kapusta, kiszone ogórki, kiszone buraki. Tutaj wykorzystujemy naturalne właściwości bakterii. Możemy kisić wszystko, co zawiera cukier, bo bakterie w procesie fermentacji wykorzystują ten cukier zawarty w owocach i w warzywach, przetwarzają go na kwas mlekowy, który obniża pH i konserwuje w ten sposób i warzywa, i owoce. Owoce są mniej popularne. Śliwki się świetnie kiszą, jabłka, gruszki, czereśnie, wiśnie. Szybko się ukiszą i potem wymagają przechowywania w lodówce, dlatego żeby ten proces kiszenia nie zaszedł za daleko. Możemy potem, jak przetrzymamy w temperaturze pokojowej zbyt długo, do głosu dojdą bakterie octowe i zamienią nam ten kwas mlekowy na kwas octowy.
Jest taka kwestia, kiszenie i kwaszenie. Czy jest jakaś różnica?
Kiszenie jest procesem właśnie, tak jak mówiłam, z użyciem bakterii.
I to się samo dzieje.
I to się samo dzieje. Natomiast utarło się, że kwaszenie odnosi się do zastosowania bez bakterii od razu kwasu mlekowego. Że dodajemy do na przykład kapusty lub ogórków od razu kwas mlekowy. Z pominięciem tego okresu dwu, trzy tygodniowego, zanim same bakterie. Tutaj po prostu wyeliminowane zostały bakterie, tylko już zastosowany produkt, który one wytwarzają. Tak się przyjęło, chociaż z technologicznego punktu widzenia kiszenie i kwaszenie jest synonimem.
To samo, tak.
To samo, tylko po prostu przyjęło się, że kiszenie się odnosi do zastosowania bakterii, kwaszenie do zastosowania już kwasu mlekowego lub innego. Ale tu możemy kwas octowy, które też bakterie wytwarzają w procesie fermentacji, ale zastosowanie kwasu octowego popularnie nazywamy marynowaniem. O tym, czy bakterie zostały, że wykorzystujemy bakterie właśnie w takich procesach fermentacyjnych, to intuicyjnie od tysięcy lat kiszonki były, mleko, zsiadłe mleko, jogurty, kefiry, produkcja serów, więc to jest od tysięcy lat, ale że za tym stoją bakterie, wiemy tak praktycznie od 400 lat, tak? Niecałych, kiedy Leeuwenhoek zobaczył pod swoim takim ciekawym mikroskopem. Zachęcam do obejrzenia, w internecie można znaleźć, to nie był typowy mikroskop. To było takie malutkie płytka, w którą on wstawił oszlifowany kryształ, szlifował ten kryształ i to mu pozwalało uzyskać bardzo duże powiększenie, wręcz 300 razy, co my w swoich takich mikroskopach, którymi się teraz posługujemy, żywe preparaty oglądamy pod powiększeniem 400 do 800 razy. On ten kryształ nie oszlifował, żeby oglądać mikroorganizmy. On razem z ojcem wytwarzał materiał używany do produkcji żagli i sprawdzał, czy jest dobrze utkany ten materiał. I tak oszlifowany kryształ pozwalał mu to obejrzeć, a przy okazji odkrył świat mikroorganizmów. On jest pierwszym, który zobaczył właśnie bakterie pod takim mikroskopem, gdzie nie spodziewalibyśmy, że to urządzenie tak wygląda. 200 lat się nic nie działo, wiedzieliśmy, że są bakterie. Pojawia się badania Kocha i Pastera, którzy odkrywają, że za chorobami stoją konkretne bakterie. Jak je eliminować? To jest era właśnie przypisywania bakteriom wszystkiego złego. Ale już w następnych latach odkryliśmy ich zbawienne działanie. My bez bakterii nie istniejemy. Musimy sobie uświadomić, że bakterii w naszym ciele jest znacznie więcej niż naszych komórek ciała. Te procesy fermentacyjne, które zachodzą w produktach, zachodzą także w naszych jelitach.
Jaki wpływ kiszonki mają na nasz organizm?
To jest naturalny probiotyk kiszonki. Zawierają właśnie te dobre bakterie i wytwarzane przez nich metabolity, które poprawiają pracę jelit. Wytworzony kwas mlekowy i potem dalsze produkty z rozpadu tego kwasu mlekowego są dodatkowym źródłem energii. także one eliminują niepożądane bakterie z naszego przewodu pokarmowego, a więc produkują witaminy, które my sami nie produkujemy i nie wytwarzamy, i poza tym wzmacniają perystaltykę jelit. To jest witaminy z grupy B, ale także z witaminy z grupy C, E, naturalne przeciwutleniacze. Więc to jest naturalny probiotyk. Tam jest bardzo dużo bakterii, wiele gatunków, więc to jest szerokie spektrum działania. I ciekawym jest zastosowanie bakterii w utrwalaniu mleka, prawda? Wiemy, że mleko takie świeżo udojone może stać w temperaturze pokojowej dzień, prawda? To jest tak. Jeśli je schowamy do lodówki, dobrze, możemy 2-3 dni. Pasteryzujemy to mleko, prawda? To takie butelkowe, to jest pasteryzowane, stosujemy tu...
Żeby na dłużej nam starczyło.
Teraz takie mleko pasteryzowane możemy do 3 tygodni w lodówce przechowywać. Także mleko sterylizujemy. To słynne mleko w kartonikach UHT. Tak, to jest tak bardzo, tak, to jest bardzo wysoka temperatura w bardzo krótkim czasie. To mleko, ono niczym nie jest zmienione. Nic mu nie zabrano, bo kiedyś mnie zapytano, że co zrobiono, że w tym mleku nie ma żadnych bakterii. Nie ma, bo zastosowano bardzo wysoką temperaturę.
I one
bardzo
po prostu
krótkim czasie.
Zginęły.
One zginęły. Mhm. Zapakowane w kartoniku, w temperaturze pokojowej, pół roku może być przechowywane. No oczywiście po otwarciu do lodówki. Ale z tego mleka możemy wytworzyć jogurt, kefir, zsiadłe mleko, prawda? Z zsiadłego mleka możemy sobie zrobić twarożek, więc te możliwości przetworzenia mleka, który jest no, jeden produkt, możemy setki innych bardzo wartościowych produktów otrzymać.
A wróćmy jeszcze do tych metod, bo mówiliśmy o tych starych, babcinych metodach, ale są nowe wynalazki.
No więc nowym, takim najnowszym, ale niestety najdroższym jest liofilizacja. Liofilizacja to jest proces trochę podobny do suszenia. Jak suszymy owoce lub warzywa, produkty, to po prostu odparowujemy wodę, ale woda w tym produkcie jest w postaci ciekłej. Odparowujemy, stosując temperaturę, przewiew, ruch powietrza i mamy suchy produkt. Ale w tym produkcie suszonym zachodzą jeszcze dalsze procesy enzymatyczne. Natomiast liofilizacja jest procesem, że produkt zamrażamy, a więc woda jest w postaci stałej, lodu, i bez roztapiania przechodzimy od razu, obniżamy ciśnienie i woda zawarta w lodzie odparowuje z pominięciem fazy ciekłej. Pozwala to zachować kształt produktu, także zachowuje wszelkie wartości odżywcze. Tę metodę Amerykanie opracowali.
Pierwsze dla kosmonautów?
Najpierw były próby pod koniec II wojny światowej dla żołnierzy, żeby było wartościowy i lekki produkt. No potem to jest, pierwsi kosmonauci zabrali, teraz to jest popularne przy wyprawach dalekich, himalajstów, żeglarzy.
Bo to nic nie waży, mówię
znaczy
o owocach,
niewiele, tak,
wygląda jak cukierek
tak,
pudrowy.
To można zmielić, można zachować strukturę tego produktu, pakuje się to w odpowiednie torebki, gdzie wystarczy dolać wodę, poczekać chwilę, aż ten produkt wchłonie i mamy gotowe danie do spożycia.
Pani doktor, omówiłyśmy te metody, a czemu ma służyć utrwalanie żywności? Oprócz tego, że chcemy przedłużyć termin jej spożycia.
Musimy chyba na marnowanie żywności spojrzeć troszeczkę też inaczej. Na zmiany klimatu, które zachodzą. 50 lat temu było około 3 miliardów ludzi. Teraz jest nas ponad 7 miliardów. Po prostu musimy produkować znacznie więcej żywności. Dlaczego? Połowę z tej żywności mamy marnować. Zagospodarujmy ją. Ochronimy wtedy lasy przed wycinką, podpola.
Atmosferę,
bo czasem sobie tego nie uświadamiamy. Coraz częściej mówimy o tak zwanym śladzie wodnym. Do wytworzenia 1 kg wołowiny zużyjemy 15 tysięcy litrów. Tysiące litrów wody się za tym kryją. Byłam zdziwiona, że jeszcze więcej wody potrzeba do wytworzenia 1 kg czekolady, bo aż 17 tysięcy tysięcy litrów. Kilogram jabłek to jest 8 tysięcy litrów, więc ta produkcja żywności pociąga za sobą bardzo duże nakłady ekonomiczne.
Dziękuję za rozmowę i wierzę, że przekonała ona Państwa do tego, że nie warto marnować żywności i że są łatwe sposoby, by przedłużyć jej trwałość oraz podnieść walory zdrowotne. Do tego przekonywała Państwa dr inżynier Anna Majkowska z Laboratorium Mikrobiologicznego w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, a rozmowę przeprowadziła Dorota Grzymska.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.